Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam na nasz program Rozmowy Niedokończone. Temat, który dziś Państwu proponujemy, konflikty interesów mediów wokół zagadnień światopoglądowych. Naszym gościem jest pani dr Natalia Zimniewicz. Szczęść Boże Pani.
Szczęść Boże. Witam serdecznie.
Pani jest doktorem nauk ekonomicznych.
Tak.
Dziś o konflikcie interesów. Może dlaczego to takie ważne, gdy mówimy o mediach? Wiemy, że oni mają, że media mają władzę, tak? Nawet mówi się, że czwarta, ale tak, ale często mówi się, że nawet pierwsza, a tutaj mówimy o jakimś konflikcie, tak? Kto tak naprawdę z czym ma problem?
Konflikt interesów ma miejsce wtedy, kiedy mamy do czynienia z sytuacją uwikłania kogoś w taką relację podwójnej lojalności. Z jednej strony taka osoba, taki podmiot powinien być lojalny wobec społeczeństwa, ale z drugiej strony ma jakieś korzyści prywatne. I najczęściej dzisiaj współcześnie mówi się o konfliktach interesów urzędników państwowych, tak? Mówi się trochę o konfliktach interesów lekarzy. Natomiast bardzo mało mówi się o konflikcie interesów naukowców, chociaż te tematy wybuchły trochę w Stanach Zjednoczonych i tam podjęto pewne działania, które mają na celu zminimalizowanie tego problemu. W Polsce nadal jednak konflikty interesów naukowców są tematem tabu, natomiast całkowicie na świecie, można powiedzieć, zaniedbany jest temat konfliktów interesów mediów, które ewidentnie spełniają tę definicję. Tak? Z jednej strony powinny pełnić misję publiczną, ale z drugiej strony są utrzymywane przez reklamodawców, przynajmniej dotyczy to większości mediów, nie mówimy o mediach dyskryminowanych przez reklamodawców, takich jak na przykład telewizje chrześcijańskie. To jest troszeczkę inna sytuacja finansowania też tych mediów.
Czy właśnie mówimy interesy, to znaczy mamy rozumieć pieniądze, też wpływ pieniędzy na media, na polityków, gdzie te pieniądze, prawda, wędrują albo gdzie one są?
Na pewno musimy mieć świadomość, że te wszystkie sprawy światopoglądowe, takie jak aborcja, jak in vitro, jak antykoncepcja, jak homoseksualizm, jeżeli mówimy o homoseksualizmie, też mówimy o gender, prawda, bo to są takie dwie strony tej samej monety. Jak transseksualizm, jak erotyka, jak ta rewolucja seksualna, którą widzimy w przestrzeni publicznej. Że to wszystko wiąże się z dochodami i pieniędzmi dla konkretnych firm. To nie funkcjonuje w próżni. Ktoś na tym zarabia. I często jest takie zjawisko, czy takie komentarze pojawiają się w mediach, że media prawicowe są dyskryminowane, że media lewicowe przede wszystkim uzyskują wpływy reklamowe. I ten temat mnie troszeczkę zainteresował.
Znaczy, tak powiemy, że są dyskryminowane, też widzimy nierównowagę, tak? Jeżeli chodzi o świat mediów, ile kanałów jest, można powiedzieć, po jednej stronie, a na przykład telewizyjnych czy radiostacji, ile ogólnopolskich mamy stacji katolickich, ile świeckich. I myślę, że tak jak w Polsce, jeszcze bardziej to widoczne jest w całym świecie. I teraz, no, czy i w jaki sposób jesteśmy dyskryminowani?
Faktycznie tak jest, że w myśl założeń ustrojowych miał być pluralizm mediów, miała być taka symetria, prawda, przekazu, ale widzimy, że 80-90% mediów jest jednak liberalno-lewicowych. I moim zdaniem bierze się to z tego, że media są nierówno nagradzane za swój przekaz, za swoje na przykład dotarcie do odbiorców przez kapitał reklamowy. I bierze się to z takich właśnie czynników ekonomicznych. Pierwszą rzecz, którą należy sobie uświadomić, to jest kontekst reklamy. Wszystko, co media mówią, piszą, co pokazują, jest bardzo drobiazgowo oceniane przez reklamodawców kontekstem reklamowym. Czyli to wszystko, co media mówią na temat kościoła, na temat aborcji, in vitro, polityków, to wszystko jest kontekst reklamowy. W to można wkomponować pewne reklamy, albo się nie da. No nie można na przykład reklamować klinik in vitro w Gościu Niedzielnym, prawda? Albo nie można zamieścić reklamy prezerwatyw w naszym dzienniku. Tak? Nie można, ten kontekst reklamowy, ta treść redakcyjna uniemożliwia przyjęcie pewnych reklam i jednocześnie skazuje na pewnego rodzaju dyskryminację finansową.
No to na pewno by sobie nasz dziennik, czy Gość Niedzielny, czy Niedziela nie pozwoliły.
Nie pozwoliłby sobie i redakcje takie chrześcijańskie, w zasadzie to są jedyne redakcje, których znalazłam takie zastrzeżenie na stronach internetowych, tam gdzie są informacje dla reklamodawców, że redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia reklamy, jeżeli ona nie jest zgodna z treścią redakcyjną.
Czyli też reklama pojawia się bardzo szeroko, tak? Radio, telewizja, prasa, internet.
Tak. I ten kontekst reklamowy właściwie uniemożliwia przyjęcie wielu reklam, a także w zasadzie no, zmusza do pewnej rezygnacji z pewnej części pieniędzy. Ale my musimy sobie uświadomić, że nawet takie koncerny, które na przykład są producentami środków antykoncepcji hormonalnej, które mają w swojej ofercie nie tylko antykoncepcję hormonalną, one oczywiście mogą reklamować swoje produkty w prasie chrześcijańskiej, to się zdarza, bo większość tych produktów jest neutralna moralnie. Ale i tak widać, właśnie to będziemy sobie za chwilę oglądać, widać taką skłonność do faworyzowania tych mediów, które sprzyjają interesom takiej firmy. To jest dosyć naturalne i logiczne i ludzkie. Każdy lubi współpracować, finansować tych, którzy go chwalą. Jeżeli ktoś krytykuje jakiś produkt firmy, a na przykład Kościół właśnie krytykując na przykład prezerwatywy, prawda, środki antykoncepcyjne, wczesnoporonne, tak naprawdę naraża się tym firmom. To dosyć jest naturalne, że te firmy lgną do po prostu kontekstu, który im sprzyja. I teraz jest bardzo podstawowe pytanie, skoro jest kontekst prawicowy, jest kontekst lewicowy, tak? I jeden i drugi można otoczyć jakąś ilością reklam, bo to też działa w ten sposób, że jeżeli mamy reklamodawców chrześcijańskich, na przykład fundacje chrześcijańskie, wydawców książek chrześcijańskich, to one się chętnie reklamują właśnie w prasie religijnej. To jest dosyć naturalne, że reklamy, reklamodawcy lgną do kontekstu, który je wspiera. I zatem jest podstawowe pytanie, jaka jest waga finansowa, tak? I potencjał reklamowy reklamodawców chrześcijańskich, religijnych i reklamodawców liberalnych. Ja tak dla uproszczenia, dla opisu.
Można powiedzieć, jakich pieniędzy można by się spodziewać.
Ile media mogą dostać?
Ile media mogą dostać?
Na ile pieniędzy
te,
media mogą
mieć? Które mają system wartości określony, tak? Są chrześcijańskie, katolickie.
Tak. Na ile pieniędzy mogą liczyć w ogóle media ze strony reklamodawców liberalnych, a na ile ze strony właśnie reklamodawców chrześcijańskich? Ile właśnie jest warta ta pochwała na przykład homoseksualizmu, aborcji czy in vitro?
A ile można zarobić według pani badań, tak? Bo jeżeli pani się tym zajmuje, dziś mamy mówić o pewnych interesach i tym samym formowaniu światopoglądu, tak. Bo to też pogląd na świat mamy, tak? Tak my powinniśmy mówić, jeżeli chodzi o światopogląd, to jakieś słowo zapożyczone chyba z niemieckiego. To pytanie, ile można, albo kto zarabia, może lepiej tak, kto zarabia na przykład na homoseksualizmu, na takim, bo to jest też w jakiś sposób forsowanie, tak?
Tak.
Takiego przekazu do mediów i tym samym do tych, którzy słuchają, oglądają, czytają.
Faktycznie, kiedy mam wykłady na te tematy światopoglądowe, to jeszcze w miarę łatwo jest wytłumaczyć, na czym polega biznes in vitro, no bo to wiadomo, to są kliniki in vitro przede wszystkim, ale dużo trudniej, jakby dużo jest mniejsza świadomość społeczna co do interesów związanych z homoseksualizmem. I żeby sobie to może wytłumaczyć, to przyjrzyjmy się kilku przykładom z życia publicznego. W 2011 roku w Szczecinie, to jest taki fragment artykułu, który pokazujemy, że takie coś miało miejsce, się wydarzyło. W 2011 roku w Szczecinie odbyła się Manifa Różnorodności, zorganizowana przez grupę lokalną kampanii przeciw homofobii, czyli taką jedną z najbardziej znanych organizacji LGBT, organizację gejowsko-lesbijską, tak w skrócie można powiedzieć. I to się wydarzyło w czasie tego, w trakcie tej manify. Mamy taki zapis, że drugą niebieską kartkę, czyli taki rodzaj nagrody, otrzymał Bartosz Arłukowicz za racjonalne podejście do sprawy refundacji zabiegów in vitro. Czyli widzimy aktywistów gejowskich promujących in vitro. Kolejne wydarzenie, to jest też przykład, tych przykładów jest bardzo dużo. Tak? W 2013 roku w Berlinie odbył się Marsz dla Życia, czyli marsz w obronie życia ludzkiego sprzeciwiający się aborcji. I ten marsz został brutalnie zaatakowany i z opisu można prawie być pewnym, tak, że zaatakowany został przez aktywistów gejowskich. Na przykład tu było napisane, że trudno było odróżnić spośród nich mężczyzn od kobiet. Tak? Czyli taki gender w praktyce przyszło i co się stało, gdy marsz ruszył, zaczęły się wyzwiska, zaczepki, obrzucania uczestników prezerwatywami konfetti. Kolejny taki przykład, 2014 rok, manifa w Warszawie, główne hasła manify. Gender, prawo do aborcji, parytety, in vitro, równość. I jest informacja podana w mediach, że w wiecu wzięły udział również organizacje LGBT. Czyli gender, aborcja, in vitro, tak, to wszystko jest promowane aktywnie przez aktywistów LGBT. Kolejny przykład z życia publicznego, w zagadnienia seks-edukacji. Na Zachodzie wprowadzono bardzo drastyczną edukację seksualną typu B, polegającą między innymi na tym, że dzieci malutkie już są od przedszkola uczone masturbacji, prawda, są uzależnione seksualnie. Te zajęcia są żyłą złota dla biznesu erotycznego, czyli producentów różnego rodzaju środków antykoncepcyjnych, dla biznesu zarabiającego na in vitro, bo tam również się promuje te wszystkie zagadnienia. Czyli można powiedzieć na podstawie tych wszystkich wydarzeń, tych wszystkich przykładów, że aktywiści gejowscy ramię w ramię z feministkami, to z nie mniejszą gorliwością, promują interesy takich firm, które są związane z in vitro, z aborcją, z transseksualizmem, z erotyką, tak? I co jest ważne dla tych firm? Musimy mieć świadomość, że te firmy to widzą, tak? Nawet jeżeli to nie jest jakoś tak bardzo nagłaśniane w dyskusji publicznej, to biznes promowany to widzi. I biznes w zamian potrzebuje czegoś takiego, co się nazywa ogólnie pozytywnego obrazu homoseksualizmu. Potrzebuje, aby o homoseksualizmie mówiono tylko dobrze. Bierze się to z takich ogólnych zasad, które występują w reklamie. Jeżeli celebrytka jakaś ma być skuteczna w promowaniu szamponu do włosów, to ona musi mieć pozytywny wizerunek. Jeżeli traci ten pozytywny wizerunek na skutek jakiegoś skandalu, to producenci szamponu wymieniają ją na jakąś inną gwiazdę. W przypadku promocji aborcji przykładowo, no niestety dla tych koncernów, ale niestety dla nas wszystkich, nie ma zbyt wielu ochotników, którzy poza feministkami i aktywistami gejowskimi tak gorliwie propagują te interesy.
No też nikt nie powie otwarcie, że jestem za zabijaniem. W ten sposób nie, to też się jakoś kamufluje. Ale na aborcji też pewnie ktoś zarabia.
Aborcja,
jeżeli powołuje
tak.
się, prawda, do życia kliniki, jeżeli Mary Wagner jest w stanie za to ponieść taką karę, że jest w więzieniu, tak?
Tak.
Jest niewinna, tak? Według naszej oceny i obrony wartości podstawowej, którą jest życie, Mary Wagner jest niewinna, bo ona broni życia. Nikomu go nie zabiera i nikomu nie broni, prawda?
Tak.
Tylko chce chronić tego życia. To kto zarabia na aborcji? Tu kolejna grupa interesów.
Aborcja w większości ludziom faktycznie kojarzy się z jakimiś klinikami aborcyjnymi. To jest oczywiście potężny interes, potężna grupa firm, które zarabiają bardzo wiele pieniędzy, ale to w Polsce nie wiem, czy jest aż tak bardzo rozpowszechnione, jak w Stanach Zjednoczonych, czy chociażby w Kanadzie. Ja dla moich badań poszukałam firm, które w Polsce mają związki albo działają na terenie Polski, a mają, wiadomo, że gdzieś na świecie mają związki z aborcją. I uwzględniłam w moim badaniu firmy, które są związane z aborcją, ale w sposób bardzo mało znany opinii publicznej. Otóż niestety, ale biznes aborcyjny od dawna zauważył, że zwłoki dzieci, które giną w aborcji, są bardzo dobrym materiałem produkcyjnym. To znaczy jest taka praktyka, która została już wielokrotnie wykazana biznesowi aborcyjnemu, która polega na tym, że zwłoki dzieci, jeszcze takie może być świeże, tak często niestety jeszcze niedobite, i aborcjoniści przyznają, że potrafili wycinać organy z dzieci, którym jeszcze biło serce, więc to jest to praktyka bardzo makabryczna. Te organy są wycinane, pakowane i wysyłane firmom, które składają określone zamówienia. Tak, określone na przykład zamawiają określony organ dziecka w trzecim czy pierwszym trymestrze ciąży. Tak? I te organy są później poddawane w laboratorium różnego rodzaju przeróbkom i przerabiane są na substancje, które dzisiaj współcześnie dodawane są do produktów bogatych koncernów. My sobie nawet z tego nie zdajemy sprawy, że rzeczywistość aborcyjna potrafi być obecna w naszych domach. I takie skandale polegające na dodawaniu tych substancji do produktów wykazywano bardzo bogatym reklamodawcom, bardzo bogatym firmom. I to jest prawdopodobną przyczyną, dlaczego w sytuacji, kiedy na przykład kilka lat temu w Polsce ujawniono taki skandal wokół firmy Pepsi, produkującej Pepsi, dlaczego większość mediów mainstreamowych nie tylko przemilczała te informacje, ale jeszcze zaatakowała środowiska prawicowe, środowiska Frondy na przykład, które o tym problemie mówiły. Tutaj po prostu zapomniano opowiedzieć i te media też zapomniały dopowiedzieć, że ta firma Pepsi płaci im od lat wielkie pieniądze, tak? I one po prostu w tym sporze, w tej dyskusji zajmują po prostu stronę tego, kto płaci, a nie chrześcijan, którzy płacą niewiele.
Mamy ogromne pieniądze, tak? I pani pokazuje tą pewną nierównowagę, kto ile może łożyć, tak? Żeby mieć dobry wizerunek, bo to też jest dosyć... No, te firmy są na tyle, wydaje się, zorganizowane, że nawet gdyby gdzieś coś się zdarzyło, tak, to tak jest to globalnie ustawione, że na pewno będą miały dochody z innych reklam, z innych przedsięwzięć. I jaki jest korelacji też, jeżeli chodzi o tych, którzy mogą dać pieniądze, mogą dać reklamę, mogą zabiegać o ten dobry wizerunek. Myślimy o politykach, pani wspomniała, ale dziś kontekst mediów, a tym samym zagadnień światopoglądowych. Tak. Bo to nie jest taka niewinna tylko reklama, za tym idzie coś więcej, jeżeli idą za to potężne pieniądze.
Tak, ja w moim badaniu wyróżniłam dwie grupy reklamodawców. Jedna grupa reklamodawców to jest ta, która zarabia na tym przekazie liberalnym. Zaczęłam się zastanawiać krok po kroku, to trwało wiele miesięcy, to poszukiwanie wymagało ode mnie wnikania w różne branże, w ich pewną naturę biznesową, w naturę marketingową, tak, w pewne realia marketingowe. I stworzyłam listę przedsiębiorstw, dla których ewidentnie ten przekaz liberalny jest zgodny z profilem ich interesów. I jednocześnie stworzyłam też drugą grupę, żeby przyrównać te kwoty do reklamodawców chrześcijańskich, tak? Bo jeżeli by tak teoretycznie wyszło, tak, że reklamodawcy liberalni i chrześcijańscy płacą tyle samo, to jeżeli media wybierają, tak to co widzimy, 90% mediów wybiera przekaz liberalno-lewicowy, no to można powiedzieć, że no robią to, bo tak wierzą w takie poglądy, wierzą w to, co mówią. Ale jeżeli tu jest jakaś nierównowaga, prawda, to mamy podstawy powiedzieć, że motywacją może być pieniądz, tak? A zatem nieważne jest to, co tak naprawdę wiemy, czy w co wierzymy, ale ważne jest to, na czym można zarobić. I zatem zobaczmy, jak długa jest lista firm, które zarabiają na tych sprawach światopoglądowych. Jeżeli mamy 6 zagadnień światopoglądowych, to zobaczmy, jak długa jest ta lista. Pierwsza grupa...
Przypomnieć te tak. Zagadnienia światopoglądowe?
Tak. To jest aborcja, in vitro, antykoncepcja, homoseksualizm, transseksualizm i erotyka. I teraz pierwsza grupa reklamodawców, których uwzględniłam w tym badaniu, na razie mówię o reklamodawcach liberalnych, to są reklamodawcy... Jeszcze od razu powiem, to określenie jest takim trochę uproszczeniem, tak? Ja po prostu muszę stosować jakieś uproszczenie na potrzeby opisu tabel i wykresów. Ono może nie do końca w przypadku niektórych tych firm jest szczęśliwym określeniem, ale no jakoś trzeba było tutaj uprościć ten przekaz. Pierwsza grupa to są producenci leków przeciw HIV. To, co powiedziałam wcześniej o dochodowości homoseksualizmu, to jest dopiero pierwsza część problemu dochodowości orientacji homoseksualnej, homo i biseksualnej, dlatego że musimy mieć świadomość, że jeżeli u kogoś wykrywa się wirus HIV, to taka osoba jest poddawana leczeniu, za to leczenie płaci budżet państwa i to jest około 3300 miesięcznie. Tak? I za to otrzymują, te kwoty otrzymują pewne koncerny farmaceutyczne, to jest skończona liczba koncernów farmaceutycznych, jest nie więcej niż 10. I to są największe koncerny farmaceutyczne świata. Tak? Że one należą do czołówki największych koncernów farmaceutycznych świata. I dzisiaj w Europie, w tych krajach, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w tych krajach, które stać na to leczenie, nie mówimy tu o Afryce, odsetek nowych zakażeń wśród osób homoseksualnych to jest tak 20-40% nowych zakażeń, to właśnie dotyczy mężczyzn uprawiających seks z innymi mężczyznami. We Francji na przykład połowa nowych zakażeń to są mężczyźni homoseksualni. Zobaczmy, że to idzie w parze z ogromną propagandą tak naprawdę homoseksualizmu, wsparciem prawnym, prawda, żeby właśnie osłania się homoseksualizm, nie wolno go krytykować, prawda? Czyli też nie wolno przestrzegać ludzi przed zagrożeniami, które się z tym właśnie zjawiskiem wiążą. Czyli to jest też krzywda tych osób homoseksualnych, które jest ludzi, którzy są wciągani w te środowiska.
Nie mówi się prawdy, nie tylko społeczeństwu, ale również tym, którzy no, są potencjalnie zagrożeni.
Tak, oczywiście. To zagrożenia się jakoś tam próbuje minimalizować. Oprócz tych pieniędzy z leczenia HIV, te koncerny uzyskują ogromne pieniądze z budżetów państwowych na poszukiwanie szczepionek przeciw HIV. Także to są miliardy dolarów, które do tej pory wydano na poszukiwanie tej szczepionki. Kolejna grupa firm to są firmy związane z in vitro. Tutaj przede wszystkim uwzględniłam kliniki in vitro oraz firmy, które są producentami środków hormonalnych podawanych kobietom podczas tego zabiegu. Kobieta przed, w zasadzie sam in vitro jest poddawane bardzo gruntownej, bardzo drastycznej kuracji hormonalnej, takiej może powiedzieć szokowej. No i ktoś te hormony produkuje, tak? I tutaj właśnie uwzględnione zostały te firmy, ci producenci. Im więcej zabiegów in vitro, tym większe są przychody tychże producentów.
A jak otrzymujemy informację, ile jest procent, prawda, narodzonych dzieci z zabiegów in vitro i ile było prób, tak? To się ma jak, no 3, 4,
no ale przy każdej próbie sprzedano te hormony, prawda? Przy każdej próbie pobrano odpowiednie pieniądze, to jest kilkanaście tysięcy złotych za jeden zabieg, więc to są po prostu pieniądze płyną, tak? Niezależnie od skuteczności tego zabiegu. Kolejna grupa firm to firmy związane z aborcją. To są te, o których powiedziałam wcześniej, czyli te, których nazwy pojawiły się w tych skandalach w miarę uwiarygodnych, tak? Ponieważ musimy mieć świadomość, że w tych skandalach te firmy zabierały głos, one ewentualnie komentowały, miały szansę zanegowania tych informacji na swój temat. No i niestety wynika z reakcji tych firm, że są to raczej dane wiarygodne. I tutaj od razu powiem, ja uwzględniłam tylko kilka takich firm, co do których pojawiły się pewne informacje. Natomiast wiemy również...
Pewne znaczy się sprawdzone.
Sprawdzone wielokrotne artykuły, prawda, od lat informacja funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Natomiast wiadomo, że to jest praktyka bardzo rozpowszechniona i że tak naprawdę dziesiątki albo setki firm, głównie z branży farmaceutycznej, uczestniczy w tej praktyce. Dlaczego tak się dzieje? Jest pewna, na przykład jedna z takich substancji, która powstała na skutek przeróbki jakiegoś organu dziecka, które zginęło w aborcji, jest rozpowszechniona przez pewną szwajcarską firmę i głównie jest sprzedawana do produkcji szczepionek. I ta firma chwaliła się jakiś czas temu na stronie internetowej, że już kupiło od niej tę substancję 75 firm farmaceutycznych. Jakiś czas temu ta informacja została zdjęta ze strony, ale wcześniej, pamiętam jeszcze jakiś czas temu, jak sprawdzam, było 50 tych firm, czyli nadal procedura sprzedaży trwa, tak? Czyli my już na podstawie tego wiemy, nie wiemy, kto po prostu kupił tę substancję, ale ta liczba się zwiększa, a to jest tylko jedna z substancji, która powstała tą drogą. Czyli możemy domniemywać, że tych firm związanych z aborcją jest bardzo, bardzo dużo i że to badanie, które i tak zobaczymy za chwilę, jest dosyć wstrząsające, bo te wyniki mną samą bardzo wstrząsnęły. Ona jest tak naprawdę rozgrzewką dopiero, przymiarką do prawdziwych danych na ten temat. Kolejna grupa firm to są producenci środków antykoncepcyjnych, prezerwatyw oraz środków antykoncepcji hormonalnej. Tutaj muszę dodać takiego porządku naukowego, że własność produktów antykoncepcji hormonalnej ustaliłam dla roku 2013 i przyjęłam domniemanie, że te firmy były właścicielami tych produktów od 2010 roku, czyli od początku mojego badania. Po prostu zdobycie często informacji, kto jest producentem środków antykoncepcji hormonalnej, kiedy, jak długo jest, od kiedy, prawda, jak to wyglądało ileś lat temu, zdobycie tych informacji nie jest takie proste. Niemniej jednak główne wnioski badania i tak są opierane na tych najnowszych latach i ryzyko, że tam jakieś liczby są może nieprecyzyjne i tak naprawdę nie wpływa na wnioski końcowe, które tu będziemy sobie prezentować. Kolejna grupa firm to są producenci leków stosowanych przez osoby transseksualne. Osoba namówiona do zmiany operacji płci do końca życia musi stosować leki hormonalne. To są estrogeny oraz testosteron. I oczywiście w zależności, w którą stronę ta zmiana płci ma miejsce. I musi mieć świadomość, że ktoś te produkty sprzedaje, tak? I co jest tutaj takim w sumie tragedią tych osób, że ci ludzie są od tych środków uzależnieni. Do końca życia muszą już stosować te produkty.
Czyli możemy powiedzieć, mamy cukrzycę, czujemy się obciążeni, tak, że musimy już do końca życia brać czy insulinę.
Tak.
No a tutaj też obciążenie.
Tak, jest to na pewno przejście operacji zmiany płci, dlatego zobaczmy, jaka jest o to walka, tak? Jak się próbuje wmawiać tym ludziom, że oni
mają prawo,
że oni się urodzili transseksualni, że oni powinni, bo inaczej grozi im samobójstwo. No tak są straszeni troszeczkę ci ludzie. No prawda jest taka, że jeżeli są namówieni na taką operację, to później jakby stają się uzależnionymi klientami, tak? Nie ma bardziej dochodowego klienta niż klient uzależniony od pewnego produktu. Kolejna grupa firm to są firmy związane z erotyką. Czyli tutaj znalazłam firmy, które zajmują się propagowaniem treści erotycznych, głównie mediów. Musimy mieć świadomość, że te media mainstreamowe, nawet jeżeli nie każda gazeta prezentuje treści jakichś roznegliżowanych kobiet, prawda, zdjęć roznegliżowanych kobiet, to spółki medialne, one mają, mają więcej tych gazet i prawie wszystkie te media mainstreamowe w Polsce mają gdzieś jakieś interesy właśnie związane z pokazywaniem takich treści. To ma swój mechanizm dochodowy, prawda? Ludzie klikają, na przykład w internecie najbardziej klikają w takie zdjęcia. No tutaj w ogóle nie uwzględniono w tej całej dyskusji tego problemu uzależnień seksualnych. Ilu z tych ludzi klikających czy kupujących te materiały, ile tych ludzi jest tak naprawdę uzależnionych od tych produktów?
Temat... To jest moja wolna decyzja, czy tak jak pani mówi, znowu jestem uzależniony i po prostu muszę.
Tak. Problem w ogóle uzależnień seksualnych jest bardzo taki marginalizowany. My nie mamy prawa za dużo mówić czy słyszeć o problemie uzależnień seksualnych. Na uniwersytetach ja w ogóle nie znajduję jakichś takich opracowań zbyt wielu, w zasadzie nie znalazłam ani jednego, no ale zakładam, że może nie wszystko przeczytałam, właśnie opracowań na temat uzależnień seksualnych. Nawet była taka wypowiedź jednego profesora seksuologii, że nie wiadomo tak naprawdę, ilu jest w Polsce uzależnionych seksualnie, ponieważ nikt tego nie zmierzył. To mnie to wstrząsnęło, no bo kto, jeszcze nie uniwersytety, ma obowiązek mierzyć takie rzeczy, prawda? Kto ma dostać pieniądze na to, żeby takie pomiary wykonywać? Czyli z jakiegoś powodu problem uzależnień seksualnych jest niewygodny, prawda? No bo gdyby się okazało,
że... To jest pytanie, kto miałby dać na to pieniądze, czy to, co by się okazało, nie uderzyłoby
oczywiście
w jakieś interesy?
Tak, uderzyłoby w potężne interesy, bo i producenci antykoncepcji i aborcja tak naprawdę. To wszystko jest...
To są wszystko działania świadome.
Jak najbardziej. Jestem przekonana, że to są całkowicie świadome działania, prawdopodobnie zarządów koncernów, głównie medialnych, myślę, ale także zarządów organizacji, takich jak organizacje feministyczne czy gejowskie, gdzieś na górze zarządów tych organizacji. Ja nie twierdzę, że każdy jeden aktywista ma tego świadomość. Myślę, że także wielu dziennikarzy mediów mainstreamowych nie do końca ma pełną świadomość tego, w czym uczestniczy. Natomiast nie ma możliwości, żeby tych liczb, które obejrzymy za chwilę, nie znali ludzie, którzy są pracownikami zarządów mediów, bo zarządy dzisiaj współcześnie...
Już na tych pieniądzach opierają możliwość nadawania swoich programów.
Oczywiście, tak? Na tych pieniądzach prognozę tak naprawdę z funkcjonowania. Dzisiaj współcześnie stosuje się powszechnie takie narzędzie jak budżety, budżetowanie, tworzy się takie plany finansowe. Tyle powinniśmy mieć przychodów, tyle kosztów, taki zysk prognozujemy. I potem na bieżąco się sprawdza, czy realizujemy plan, czy nie realizujemy planu. Nie? I jeszcze są takie grupy, które tutaj uwzględniłam, firmy, producenci alkoholu, sprzedawcy alkoholu, papierosów oraz medycyny homeopatycznej. Teoretycznie Kościół nie wypowiedział się negatywnie, czy nie zakazał homeopatii ani zużywania alkoholu, ale kontekst reklamowy, wypowiedzi w mediach chrześcijańskich nie sprzyjają na pewno, są raczej krytyczne, sceptyczne i nie sprzyjają sprzedaży tych produktów. Także na pewno ci producenci mają prawo stwierdzić, że bardziej się opłaca wykupić reklamę w jakichś gazetach lewicowych, bo tam ta skuteczność tej reklamy będzie większa. No jeszcze mamy organizacje feministyczne i LGBT, one też jakieś tam reklamy wykupują, a także mamy takie, jedną tu zgodniłam firmę, która na przykład jest producentem koncertów, takich jak Madonny, Rihanny, prawda? Pamiętamy, co było, kiedy Madonna przyjeżdżała do Polski, kiedy były takie sprzeciwy chrześcijan wobec tego wydarzenia. I też nie wiem, czy na ile ojciec pamięta, ale były takie liczne szydery w mediach, wyśmiewające tych chrześcijan. No, media zapomniały powiedzieć, że producent, znaczy organizator tego koncertu, to jest od dawna ich klient, który płaci im niemałe pieniądze. I druga grupa reklamodawców, czyli reklamodawcy religijni, tutaj znalazłam 297 reklamodawców religijnych. Największe to są na przykład Fundacja Caritas albo Stowarzyszenie Szlachetna Paczka, która jest organizatorem w Polsce tej akcji Szlachetna Paczka. Pozostali reklamodawcy to są naprawdę drobni reklamodawcy, zakony, prawda, biura pielgrzymkowe, wydawcy książek chrześcijańskich i oni tak naprawdę wykupują pojedyncze reklamy. Jeszcze tutaj dodam, że dodałam tutaj również, udało mi się wyszukać trzech reklamodawców muzułmańskich. Oprócz tych 294 chrześcijańskich jest również trzech muzułmańskich. Z czego to się bierze? Z tego, że muzułmanie, podobnie jak chrześcijanie, stawiają swoim wyznawcom ograniczenia w stosowaniu wielu z tych produktów. Tu są może między nami pewne różnice, ale również gdyby islam stał się bardziej powszechny, to koncernom, bardzo licznym koncernom jest to nie na rękę. Ja uważam ogólnie, że to nie jest tylko to, co widzimy, walka z chrześcijaństwem, tylko to jest w ogóle walka z dużymi religiami. To jest walka o zeświadczenie, prawda? Im więcej jest ludzi religijnych, tym mniej wielu produktów się po prostu sprzedaje. Tak? Tym pewne koncerny zarabiają. I zaraz przyjrzymy się zatem, ile zatem płaci ten, jaki jest potencjał reklamowy reklamodawców religijnych i reklamodawców liberalnych. To jest wykres, który właśnie pokazuje te różnice. Ten wysoki czerwony słupek, te wysokie czerwone słupki.
No bo widzimy takie niebieskie kropki i wysokie słupki. To pani nam to...
No to niestety, wiesz? Proszę państwa, ale to, co widzimy na niebiesko, to też są słupki. To są wpływy reklamowe polskich mediów ze strony reklamodawców chrześcijańskich i muzułmańskich. To, co wygląda jak rozdeptane kropki.
2010, 11, 12, 13 praktycznie tak. Na poziomie zero.
No, to jest praktycznie na poziomie zero. Ja tutaj przy dużym przybliżeniu widzę lekki słupek, minimalny, ale faktycznie, jeśli chcemy pokazać, zestawić wydatki reklamodawców liberalnych i tych religijnych, no to niestety, ale ledwo jesteśmy w stanie pokazać, ledwo odstają, można powiedzieć, od poziomu wydatki tych reklamodawców religijnych. Ten wysokie czerwone słupki są to wydatki reklamowe. Tyle płacą mediom reklamodawcy, właśnie producenci antykoncepcji, prezerwatyw, in vitro. I to wszystko, co sobie wymienialiśmy przed
chwilą. Wydatki 297 reklamodawców chrześcijańskich i muzułmańskich, pani wspomniała trzech, czyli mamy 294, a wydatki 179 reklamodawców liberalnych. Czyli jakie
tak.
To, prawda, o ile mniej? A jakie można powiedzieć, mocne to firmy?
Ja jeszcze tutaj od razu powiem, że tutaj zaznaczyłam w opisie, że to jest dopiero pierwsza grupa reklamodawców liberalnych, bo gdybym to chciała przedstawić wszystkich, bo jeszcze za chwilę pokażę, jeszcze są inne firmy.
Jakaś cząstka całości. Tak,
jak i ten biznes jest rozbudowany. Bo gdybym ja to chciała pokazać wszystkich, to te kropki by w ogóle zniknęły i w ogóle byłoby to ciężko przedstawić, tak, w tym wykresie. Czyli tutaj możemy sobie też powiedzieć, że te niebieskie wykresy, one to są, odzwierciedlają wydatki reklamowe reklamodawców religijnych i tu jest około od 30 paru do mniej więcej 60 milionów złotych rocznie. Natomiast te czerwone od 3,5 do powiedzmy 4 około miliardów złotych rocznie, z czego około tak 500 milionów, 450 to są ci reklamodawcy związani z sprzedażą papierosów, alkoholu i medycyny homeopatycznej, czyli zdecydowana większość...
500 milionów z czterech.
Z czterech, czyli to jest taki, to nie jest duża kwota tak naprawdę, że zdecydowana większość tych wydatków pochodzi od firm właśnie związanych typowo już z tymi zagadnieniami światopoglądowymi, bardzo bezpośrednio związana z tymi zagadnieniami światopoglądowymi. Ile jeszcze te kwoty zatem, kolejne pytanie, jak to jest dużo w całym rynku reklamy, tak? Czy te pieniądze z punktu widzenia całego rynku reklamy są duże, małe?
Tylko tu w tym momencie można powiedzieć o jakiejś hipokryzji, bo jeżeli zarządzający robią na podstawie tego też budżety, tak, i to będzie tak. tylko taki mała część tortu, ale widzimy, jaka duża dysproporcja, no tak. to jak oni mogą mówić o bogactwie na przykład Kościoła, tego, że Kościół coś ma, że Kościół zabiera, że Kościół jest pazerny.
Tak.
Jak w ogóle zostać, to można być nie tylko hipokryzja, ale to jest wprost bezczelność, tak stawiać sprawę.
No, trudno znaleźć to słowa, które to oddają, tak? Ponieważ to jest rzeczywistość wstrząsająca. Ja mam wrażenie, tak jakby media jedną ręką pisały artykuły, jak to Kościół jest bogaty, prawda, dominuje nad narodem, a drugą ręką w tym samym czasie brały miliardy od koncernu właśnie zarabiających na aborcji in vitro, antykoncepcji, homoseksualizmie i tak dalej, tak? Także tu hipokryzja jest przeogromna. Ja mam w ogóle wrażenie, że hipokryzja jest to drugie imię tak naprawdę tego przekazu liberalnego, tak? Bo rozpowszechniają takie no, liczby, które faktycznie mogą z punktu widzenia przeciętnego człowieka wyglądać na duże liczby, no bo jeżeli mówimy 60 milionów wydatków reklamowych Kościoła, to brzmi dla przeciętnego obywatela, dla emeryta bardzo dużo, ale to w skali całego systemu to są pieniądze nikłe. Jakbyśmy mogli pokazać wykres, który odzwierciedla cały rynek reklamy.
A czyli to jest tylko ten fragment, tak, jedna, nawet nie czwarta, tak, może jedna piąta tego, o czym mówimy.
Znaczy tak, cały ten okrąg to jest cały rynek reklamy, tak? Czyli tyle, ile media, przynajmniej według tej bazy danych monitoringu rynku reklamy, z której ja korzystałam, a raczej jest to bardzo porządna baza danych, największa, chyba najbardziej, najczęściej cytowana w Polsce. I zacznijmy po kolei. Na górze mamy taki w zasadzie paseczek, to jest taki trójkącik, ale on jest tak malutki, że zrobił się z tego paseczek niebieski. I tam jest napisane 0,19%. Czyli to są te właśnie wydatki, które widzieliśmy przed chwilą, 297 reklamodawców chrześcijańskich i muzułmańskich. Czyli tak naprawdę...
To jest wpływ na rynek reklamowy.
Tak, taki Kościół ma wpływ, łącznie z chrześcijanami, z protestantami, bo to też są protestanci. Mamy taki wpływ na rynek reklamy, tak, na utrzymywanie mediów.
Można za głowę złapać.
Czyli można powiedzieć, że siły Kościoła w starciu finansowym o przychylność mediów no, są gdzieś w okolicy zera. Są
dobrze,
prawie
pani
żadne.
Mówi, bo nas słuchają słuchacze Radia Maria, więc widzą, łatwiej sobie pewne rzeczy wyobrazić, gdy mamy tak. ten obrazek, ale słuchacze też, jak do nich dotrą cyfry, to bardzo dobrze.
0,19% całego rynku reklamy to są wydatki reklamowe utrzymujące finansowo media właśnie ze strony reklamodawców chrześcijańskich i muzułmańskich. Dalej taki kolejny trójkąt, kawałek tortu, to jest 12,9%. To jest dokładnie to, co pokazywaliśmy przed chwilą, czyli ta pierwsza grupa reklamodawców, czyli prawie 13%. Tak? To już zaczyna być bardzo poważna kwota dla mediów. Kolejna grupa reklamodawców, około 5,5%, to są wydatki reklamowe aptek i sieci handlowych. My pamiętajmy, że te środki antykoncepcyjne, prezerwatywy, nie tylko na tym zarabia producent, ale także ci, którzy to odsprzedają. Ja przez pewien czas miałam taką wątpliwość, czy w sieci handlowe powinny to być uwzględniane w tym badaniu, no bo w sklepach też na przykład sprzedaje się czasami książki o papieżu, prawda? Ale jednak
Kwiatek to kożucha.
Tak, i po obserwacji tego, co znajduję w sklepach, jednak od lat te moje badania prowadzę i obserwuję, co znajduję w sklepach, to prezerwatywy widzę zawsze. Treści erotyczne, na przykład tu jeszcze za chwilę mamy wydatki branży paliwowej, widzę zawsze. Nawet jest czasami trudność, żeby przekonać tych państwa, co to sprzedają, że jednak może treści erotyczne, prasa erotyczna nie powinny być na wysokości wzroku dzieci, a ja spotkałam się z tym...
w eksponowanym miejscu.
Tak, ale jeszcze na wzroku dzieci, tak? Na wysokość wzroku dzieci. I jakby tam to znajduje się zawsze. Książki o papieżu na żadnej stacji benzynowej nie widziałam nigdy, no ale może nie byłam na wszystkich stacjach benzynowych. Natomiast raczej wydaje mi się, oczywiście to można by pogłębiać dalej, ja to się nie upieram, ale wydaje mi się jednak, że te sieci handlowe, wszystkie Tesco, prawda, Biedronka, bardziej zarobi na tym liberalnym przekazie, bo tam ma co sprzedać, prawda, prezerwatywy można sprzedać, a naturalnych metod planowania rodziny się nie sprzeda, prawda, to jest natura właśnie biznesowa tej dyskusji. Są też jeszcze inni reklamodawcy liberalni, generalnie, proszę Państwa, 20%, mniej więcej, około 20% całego rynku reklamy to są, i to jest bardzo liczone bardzo ostrożnie, tak? To są wydatki reklamowe biznesu, który jest związany w jakiś sposób ze sprzedażą produktów, które są właśnie obiektem tej dyskusji światopoglądowej.
A jak sprawa wygląda?
Co piąta złotówka, sobie spróbujmy to wyobrazić, jakie to są kolosalne pieniądze.
No w powszechnym takim wyobrażeniu wpływ pieniędzy zależy od ilu mamy odbiorców, tak? Takiej reklamy, czy takiego przekazu, wpływu tym samym na moje patrzenie na świat, pojmowanie kontekstu jakiegoś. No i na przykład telewizja Trwam ma dosyć dużą liczbę tych, którzy odbierają program, ale z reklamą jest gorzej.
Tak.
Aczkolwiek trudno się dziwić, jeżeli to zestawimy, tak, z tymi możliwościami, bo w lewicowych mediach może się też pojawić prawicowa reklama, tak?
Może
i lewicowa.
Się pojawić, tak.
A w prawicowych no nie możemy sobie tego pozwolić, bo to będzie stał w sprzeczności z tym, co proponuje na antenie.
Oczywiście. Faktycznie polski naród tak sobie wyobrażał rynek reklamy w 1989 roku, kiedy opowiedziano nam o tym ustroju, że w myśl założeń teoretycznych tego ustroju miało to tak funkcjonować, że im więcej jakaś gazeta ma czytelników, tym więcej powinna uzyskiwać wpływów reklamowych. I tym sposobem kapitał podążałby w pewien sposób za wolą ludu i wzmacniałby finansowo te ośrodki, które bardziej przekonują społeczeństwo. I gdyby to było realizowane w praktyce, można by powiedzieć, że rozkłada się to proporcjonalnie, ten kapitał reklamowy.
Człowiek się liczy i chce realnego dobra.
Tak, no niestety praktyka pokazuje, że biznes nie podąża za wolą ludu, tylko biznes podąża za swoimi interesami. No, możemy sobie na taką hipotetyczną sytuację wyobrazić, że tylko 5% mediów popiera prezerwatywy. To i tak wiadomo, że cały ten potężny kapitał spłynie do tej niszy, prawda? I z czasem ta nisza będzie się rozpychała, będzie coraz bogatsza. Tak? To dlatego to tłumaczy, dlaczego homoseksualizm, bo często są takie zarzuty, dlaczego mała grupa społeczna, 2,5%, tak, osób homoseksualnych w skali całego społeczeństwa, dlaczego my o nich widzimy wszędzie, czytamy wszędzie, prawda? Dlaczego ich problemy są najważniejsze? No bo to jest pochodna interesów koncernów, bo koncerny mają w tym jakiś interes. Biznes nie podąża za wolą ludności, a nie za proporcją, strukturą społeczeństwa, podąża za swoimi interesami.
Czyli ten model teoretyczny i ten realny,
tak,
w ogóle
to jest,
nijak się mają do siebie.
Dwie tak? odrębne rzeczywistości. Teraz próbujmy sobie pokazać może to na konkretnym wykresie, na przykładzie reklamodawców liberalnych. Ci reklamodawcy liberalni, cały czas mówimy o tej pierwszej grupie, zobaczmy, oni faktycznie chętniej się reklamują w tygodnikach lewicowych. To jest na przykładzie tygodników zrobiony wykres. Mamy na czerwono zaznaczone tygodniki lewicowe, na niebiesko tygodniki prawicowe i widzimy, że wpływy reklamowe na jedną sztukę nakładu płatnego są właśnie tym większe, im bardziej gazety realizują interesy właśnie koncernów. I odwrotnie, widzimy tutaj też to, o co mówiliśmy wcześniej, czyli wydatki reklamodawców religijnych, którzy faworyzują, czyli chętnie lgną, bardziej jakby wybierają, chętnie wybierają media religijne, media chrześcijańskie. Co tu jeszcze jest ważne, ponieważ te najbardziej faworyzowane media, widać to na przykładzie tygodników, czyli takie jak Newsweek, Wprost, Polityka, prawda, co je łączy, tak? Łączy je nie tylko to, że są lewicowe, ale także to, jaką mają strukturę odbiorców, bo ja muszę to powiedzieć, to jest trochę, my to mamy, nie mamy tyle czasu, żeby opowiedzieć o wszystkich mechanizmach wyboru miejsca reklamowego, tak? Jest cały szereg dodatkowych czynników, jak na przykład jakość papieru, prawda, jak wielkość spółki reklamowej, rabaty udzielane i tak dalej. Ja tego nie chcę wszystkiego negować, natomiast chcę zwrócić uwagę na ten światopogląd. Ale co jest tu bardzo istotne? Te największe, najbardziej nagradzane media to są takie, które stylizują swój przekaz antyklerykalny na prawdę naukową, tak w cudzysłowie to nazwijmy. Czyli tu widać bardzo wyraźnie, że na przykład tygodnik Angora, który jest taki bardziej tabloidowy, tygodnik Nie, one są też omijane przez biznes, czyli Taki antyklerykalizm tabloidowy jest omijany przez biznes. Musi być ten antyklerykalizm udowodniony naukowo, tak? To się bierze z tego, że po prostu odbiorcy, czytelnicy tych gazet, to są w dużej mierze tych najbardziej nagradzanych, to są w dużej mierze ludzie wykształceni z dużych miast, z dużymi dochodami. To są najbardziej poszukiwani, najzamożniejsi po prostu odbiorcy reklam. I to stworzyło takie poszukiwanie, zapotrzebowanie w mediach liberalnych na naukowców, którzy dostarczą rzekomych dowodów, rzekomo naukowych, tak, że homoseksualizm jest bielszy od śniegu, prawda? Aborcja to prawa kobiety. I tak dalej, prawda? Czyli jest bardzo duża presja ze strony.
To że wielu może, bo to wypada czytać Newsweek wprost, prawda? No nawet ludzie, tak, którzy są ochrzczeni, tak? Bo my też musimy się jakoś wszyscy z tym zmierzyć. Czy każdy z nas musi zrobić teraz sobie rachunek sumienia, jakie ja mam podejście, gdy pani o tych liczbach mówi i o tym, jaki przemysł, prawda, i jakie pieniądze, i jakie działanie za tym stoi. Ja chcąc, nie chcąc, muszę zadać sobie pytanie, jeżeli ja kupuję, bo to też dokładam te kolejne złotówki, nie tylko jestem odbiorcą, czy chętnym później do jakiegoś udziału w poborze tego, co reklama mi proponuje. Teraz do czego ja się dokładam, albo pod czym się podpisuję?
Ja mogę tylko ze swojego takiego podwórka powiedzieć, że ponieważ oprócz tego, co mówimy dzisiaj, oprócz tego badania konfliktów interesów mediów, zajmuję się także badaniem konfliktów interesów w świecie nauki, a także badaniem fałszerstw naukowych. Co się dzieje, kiedy w jakiejś dyscyplinie naukowej jakaś grupa profesorów zaczyna współpracować z jakimś koncernem, na przykład, który jest producentem środków antykoncepcji hormonalnej. Może, ponieważ będziemy się jeszcze dzisiaj, będziemy sobie rozmawiać na łamach Radia, tak, Radia Maryja, to tam może troszeczkę opowiem jeszcze o tych rzeczach. Natomiast skala fałszerstw naukowych, pseudonauki właśnie, która powstaje na skutek tego mechanizmu, jest po prostu momentami groteskowa, tak? To jest momentami aż zabawne. Ja bardzo przestrzegam społeczeństwo przed dawaniem wiary w taki przekaz właśnie rzekomo naukowy, który się pojawia w takich właśnie bogatych mediach, tak? Mówię o tych obszarach światopoglądowych, bo to jest jakby coś, czym się zajmuję. Oczywiście są inne obszary, które nie podlegają aż takiej presji koncernów i tutaj na pewno nasi naukowcy spisują się bardzo dobrze.
Ale często tak jest, pewnie też to tak odbieramy, że no, świat nauki, uniwersytety coraz częściej stają się zakładnikami jakichś pieniędzy i teraz kto tak naprawdę ma przełożenie na to, pod czym ten naukowiec się podpisze, czy on też może stawać w prawdzie, bo tu jest zagrożenie. Jak widzimy to, co się dzieje w mediach, że tak, nie do końca to będzie stawanie w prawdzie, a tym samym trudno to będzie w ogóle nazwać służbą, bo pani na początku mówiła o mediach, że te państwowe powinny mieć prawda, jakąś misję. Można by
przypomnieć wszystkie media,
ale wszystkie powinny kierować się misyjnością, bo mają wpływ na człowieka, na jego myślenie, na jego patrzenie na rzeczywistość.
To jest bardzo długi temat i o tym można bardzo dużo mówić. Ja mam nadzieję, że właśnie w czasie naszej rozmowy w radiu troszeczkę opowiem, jakie mechanizmy zachodzą na uniwersytetach i tak naprawdę tam, gdzie nawet jakaś nieliczna grupa naukowców zaczyna mieć jakieś interesy dodatkowe i tym interesom ulegać, to wszyscy inni naukowcy się boją napisać coś, co byłoby niewygodne tej grupie wpływowych naukowców. Czyli następuje taki paraliż naukowy w całych dyscyplinach. Ponieważ w każdej chwili mogą ci wpływowi naukowcy napisać jakąś negatywną recenzję lub podjąć jakąś inną niekorzystną decyzję. Także to jest faktycznie bardzo złożona i bardzo w tej chwili dramatyczna rzeczywistość. Ja mogę tylko Państwu powiedzieć, że już nie wiem, ile razy słyszałam, i to też ze strony naukowców, że ja zostanę za swoje badania zamordowana na przykład, tak? Jest bardzo silne zastraszenie w świecie nauki właśnie wokół tematu światopoglądowego.
Niektórzy boją się, że ktoś znajdzie się taki, kto będzie powoli otwierał, tak? Bo ilu ludzi da się też przekonać? Może to, co pani mówi, na kimś w ogóle nie zrobi wzruszenia albo powie, że to są jakieś naiwne propozycje.
Ja mam, może jeszcze tutaj pokażemy jedną rzecz.
Jeżeli mogę, ja też pani pokażę nam to za chwilę, czy powie, a ja zaproszę naszych widzów, słuchaczy, drodzy państwo, zapraszam. Serdecznie dziś konflikty interesów mediów wokół zagadnień światopoglądowych. To temat rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwami Radia Maryja. Doktor Natalia Zimniewicz jest naszym gościem. Telefony do studia, do nas 56 657 00 11, drugi 56 657 00 12, telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400, dla słuchaczy i widzów z zagranicy 48 56 657 00 13, drugi 48 56 657 00 14. Pani doktor, proszę bardzo.
Te wszystkie tematy, o których sobie rozmawiamy, one tak naprawdę, właśnie to, co już sam ojciec zauważył, one podważają teorię o tym cudownym systemie, o tym cudownym ustroju. Przypomnijmy, że wszystkie ustroje wcześniejsze były też piękne w teorii na początku. Komunizm też był w teorii bardzo piękny, ale z czasem okazywało się tak naprawdę zbrodnicze. I dobrze jest nie przyjmować nowych nowinek takich systemowych z taką naiwnością i bez krytycyzmu. My teraz widzimy, mamy taką sytuację, że 20% społeczeństwa zagłosowało na Pawła Kukiza właśnie, bo ma dość tego systemu, prawda? I nie, tak, czuję, że coś nie gra. Tak, czuję, że coś nie gra. Gdzie to nie gra? To tak, to też to pytanie mi wiele razy nie dawało spokoju. Zresztą widzę, że Paweł Kukiz wielokrotnie w swoich, no, chociażby piosenkach właśnie krytykował media, krytykował Gazetę Wyborczą, prawda? Na przykład media reżimowe, TVN, no to są wszystko bohaterowie tutaj moich badań, tak? To są te najbardziej nagradzane media właśnie przez ten biznes liberalny. Teoretyczne wyobrażenie ustroju, ja myślę, że można pokazać w sposób następujący. To jest moje wyobrażenie, jakie miałam jakiś czas temu. Myślę, że wielu ludzi ma podobne. Na najwyższym miejscu, na podium znajduje się ludność, tak? Władza ludu, języka greckiego demos lud, kratos władza, tak? Czyli władza ludu, ludność sprawuje władzę, wybiera partie polityczne i to w ten sposób właśnie steruje przyszłością swojego kraju. I ta ludność ma takich doradców, tak? Ma takich doradców, którzy mówią tej ludności, co jest dobre, co jest złe, jaka jest prawda na temat kościoła, jaka jest prawda na temat homoseksualizmu in vitro. I to są przede wszystkim media, a także naukowcy, organizacje pozarządowe. Tutaj przede wszystkim mam na media tak zwanych obrońców praw człowieka, którzy, dodajmy, sami siebie tak nazwali, tak, samozwańczy obrońcy praw człowieka, którzy niestety w mojej ocenie często bardziej bronią praw koncernów niż faktycznie zwykłych ludzi.
No, no powiedzmy sobie. Pytanie, dzięki komu mogą istnieć?
No zaraz sobie to zobaczymy. I ci podpowiadacze są rzekomo bezstronni. Kieruje nimi chodząca szlachetność, prawda? To jest taka czysta szlachetność. I nigdy nie stworzono, przynajmniej w Polsce, przepisów prawnych, które by pozwalały chociażby ujawnić ich interesy, ich konflikty interesów. Czyli nie ma przepisów prawnych, które by chroniły przed możliwą korupcją tych właśnie środowisk.
Tych, które nam doradzają.
Tych doradców, tak. I w mojej ocenie to jest wyobrażenie, tak? Jeszcze zwróćmy uwagę, w tym wyobrażeniu nie ma koncernów, tak? Nie ma wyraźnie takiego procesu tłumaczenia wpływu na przykład klinik in vitro na decyzję, która się toczy w przestrzeni publicznej, czy dofinansowywać klinik in vitro, czy nie dofinansowywać. Przyjęto takie domniemanie, że takie koncerny, które widzą, że ich interesy się rozgrywają, prawda, że politycy podejmą jakąś decyzję albo nie podejmą, ja zarobią miliardy albo nie zarobią, prawda, czy jakieś tam miliony, bo to w zależności od skali przedsiębiorstwa, to one tak siedzą cicho, spokojnie, pokornie, nic nie robią, prawda, biernie. No jest to.
Czekają na tą decyzję.
Czekają, tak, na tą decyzję. To jest bardzo naiwne rozumienie funkcjonowania biznesu. Biznes nie byłby globalnym biznesem, tak? To nie byłyby globalne koncerny, gdyby one się tak zachowywały. I co one w takim razie robią? W mojej ocenie właśnie faworyzują te media finansowo, tak? Płacą tym mediom, które w ich imieniu po prostu pokornie, gorliwie realizują ich interesy.
Pani doktor, spróbujemy może odebrać pierwszy telefon. Bardzo proszę. Radio Maria, Telewizja Trwam.
Dzień dobry, kłania się Żarczyk Joanna z tej strony.
Dzień dobry.
Witam ojca, witam panią doktor. Przysłuchuję się państwa właśnie dyskusji i jak to się mówi? Pani doktor, widzę, że pani jest taką młodą osobą. Ja mam 51 lat, pani jest bardzo młodziutką i bardzo podoba mi się to, co pani właśnie powiedziała o tych koncertach, koncernach. Nikt nic nie wie, nikt o niczym nie informuje, a jednak i telewizja, i prasa, i no niestety i nasi spikerzy promują te wszelkie koncerny do zarabiania pieniążków. A przecież chodzi tutaj tylko i wyłącznie, proszę państwa, o to, że podstawa wszystkich rodzin to jest ta nasza natura. Nieważne jakie, skąd leki, ważne, aby promować nasze polskie produkty, a nie na przykład leki i to wszystko inne zagraniczne, które napędza całą koniunkturę, ale nie naszą polską rodowitą. Pani doktor, świetna sprawa, o której pani właśnie mówi, że nikt nic nie wie, a i tak podprogowo napędzamy koncerny i pieniążki. Życzę wszystkiego dobrego. Pani profesor, jest pani tak fajna, młodziutka dziewczyna, bardzo mi się to podoba. I naprawdę życzę pani wszystkiego dobrego i życzę, żeby pani naprawdę naszą polską, no, Polaków napędzała tym, co pani właśnie powiedziała, a nie te koncerny. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, życzę wszystkiego dobrego.
Pozdrawiam naszych widzów i słuchaczy z Niemiec. Czy to ciekamy, można by zapytać, że my nie wiemy, ale też...
No, my nie wiemy, bo my nie mamy wiedzieć. To właśnie o to chodzi. To jest skuteczne wtedy, kiedy my za dużo nie rozumiemy. Ale jest cała masa ludzi w Polsce, zwłaszcza w biznesie, właśnie w zarządach koncernów, zwłaszcza mediach, tak, zarządach koncernów medialnych, które mają doskonałą świadomość tego, o co w tym wszystkim chodzi. Ja na przykład mam takie doświadczenia, bo też te moje badania prowadzę różnymi metodami. Nie tylko mierzę konkretne liczby, ale także stosuję, tak można powiedzieć, metodę wywiadu. Tak się to ładnie w nauce nazywa. Czyli rozmawiam z domami mediowymi, dzwonię do gazet i pytam, z czego to się ich zdaniem bierze, że te media prawicowe są dyskryminowane. I tutaj faktycznie jest takie niezrozumienie. Znaczy wszyscy wiedzą, że ta dyskryminacja ma miejsce, ale te moje badania chyba są takie pierwsze, które troszeczkę więcej odsłaniają na ten temat. No to jeżeli te koncerny dyskryminują, to co to są za koncerny, tak? Dlaczego one dyskryminują? Tu gdzie niegdzie dla mnie jest bardzo oczywiste, dlaczego to się dzieje. Natomiast jest jeszcze takie cała sfera informacji, którą uzyskałam od przedsiębiorców i to są informacje wstrząsające. Bo przedsiębiorcy mówią, że nawet przy wykupywaniu bardzo drobnych reklam handlowcy gazet oferują w zamian za wykupienie reklamy jakieś inne korzyści w tej przestrzeni eksperckiej. Czyli na przykład pani wykupi reklamę, czy pan wykupi reklamę, a jednocześnie my tam pokażemy państwa produkty, czy zachęcimy do tych produktów w jakimś innym miejscu. Zrobimy jakąś taką, na przykład polecamy produkty, prawda? I o tym przedsiębiorcy mówią, że to jest bardzo masowa praktyka, że ta treść ekspercka tak naprawdę jest rozdawana reklamodawcom na lewo i prawo. Że to się dzieje nawet jeżeli reklama nie dotyczy dużych pieniędzy, tak, że rozmowa nie dotyczy dużej reklamy. I jeżeli reklamodawca jest bardzo niewielkim reklamodawcą, tak, także to jest przerażające, że w zasadzie te media się czują tak, jakby to wszystko miało trwać wiecznie. Że myślą, że tego nikt w końcu nie zauważy, tak. Także dlatego tak bardzo ważne jest, aby mieć dystans do tak zwanej wiedzy eksperckiej, naukowej, prezentowanej w najbogatszych mediach, bo ja mam takie wrażenie, że te media nie byłyby najbogatsze, gdyby się właśnie w ten sposób spolegliwy wobec koncernów nie zachowywały.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Halo?
Witamy serdecznie.
Witamy.
Halo?
Proszę bardzo, pana imię?
Mówi Andrzej z Poznania.
Panie Andrzeju, słyszymy pana.
Szczęść Boże księdzu prowadzącemu i wspaniałej pani doktor, która rzeczywiście porusza temat no, niezwykle istotny. Ja chciałem od siebie dodać i później na końcu zadam pytanie pani doktor, jak pani ocenia dwumiesięcznik kanadyjski Michel, który jest wydawany na wszystkich kontynentach, edycja polska, czyli możliwość prenumeraty w języku polskim z Wrocławia za 25 zł rocznie zaledwie. Pismo wspaniale redagowane w sposób pedagogiczny, powracające zawsze do tych samych tematów, ale w innych ujęciach. Także jeżeli ktoś raz zapomni, to zawsze ma możliwość przeczytania czegoś podobnego na w następnych po prostu numerach. To jest pismo, które ma przepiękne artykuły, katolickie oczywiście, ale ponad połowa artykułu jest dotyczący piramidy bankowej i piramidy globalizacji. Gdyby klasa średnia, która właściwie stanowi o przegranej, tej pogardzanej warstwie tak zwanego, jak to kiedyś jeden z polityków ocenił, moheru, chciała się włączyć do po prostu budowania naszego państwa we właściwym kierunku, to wtedy na pewno ta sprawa by uległa wzmocnieniu. Ja dlatego liczę na to, ponieważ słyszy to część Polski, część ludzi na całym świecie, żeby jednak się zainteresować dwumiesięcznikiem kanadyjskim Michel, żeby prenumerować z Wrocławia za 25 zł rocznie, w tym są koszty przesyłki i jeszcze numery specjalne, czasami ciekawe, żeby nabrać wiedzy, kto opłaca koncerny, jak te koncerny są wpisane w tych, którzy rządzą całym światem. Wiadomo, że to jest ta piramida finansowa, nie będę wymieniał.
Panie Andrzeju,
struktur,
jak przysłuchuję się, trochę pan się powtarza i gdyby pan zadał nam pytanie, gdyby nam pan pytanie postawił.
I stawiam takie pytanie, czy pani zna dwumiesięczny kanadyjski Michel, czy pani mogłaby go propagować i zalecać ludziom, żeby zapoznawali się ze stroną www.michael.org.pl.
Dziękuję panie Andrzeju, to już pan zrobił, pan doktor już nie musi tego robić, ale no rzeczywiście pewnie są też takie publikacje, bo pani też coś otwarło oczy, żeby podjąć konkretne badania, mimo że to nie jest proste. I teraz jak z taką informacją? My też chcemy przede wszystkim, zakładamy to tak, że nasi widzowie, słuchacze, będzie rosła nas wszystkich świadomość. My to potem mówimy, że nie kwestia jakiegoś interesu, ale żebym ja sam wiedział, w którym miejscu jestem, tak, żeby mnie ktoś, prawda, nie tylko nie nabił w butelkę, ale żebym mógł dokonywać właściwych też wyborów na moje życie, bo konsekwencje są dalekosiężne. Tak? Nie chodzi tylko o tu i teraz, ale przecież o moje życie wieczne, bo taką perspektywę z taką perspektywą patrzymy też na siebie i nawzajem.
Na pewno warto czytać media dyskryminowane finansowo przez koncerny, tak? Bo to z jakiegoś powodu są dyskryminowane. Na pewno warto czytać prasę chrześcijańską i prasę w ogóle prawicową, aczkolwiek tutaj jest taka skłonność, że faktycznie najbardziej otwarte na te moje dane są typowo religijne, wydawane przez Kościół, można powiedzieć, gazety, albo przez ludzi związanych z Kościołem. Z czego to się w mojej ocenie bierze? Bierze się to z tego, że jeżeli nawet te koncerny dyskryminują finansowo takie media, faktycznie z punktu widzenia rynku, zasad, reguł rynku, telewizji Trwam nie powinno być, tak? Ona nie powinna istnieć. To, że w ogóle istnieje telewizja Trwam, Radio Maryja, jest w mojej ocenie cudem. Ta siła dyskryminacji, nienawiści ze strony biznesu jest tak ogromna wobec was, że to naprawdę tak po ludzku nie powinno istnieć. To, że istnieją tak wspaniałe media, jest w mojej ocenie takim cudem. Cudem ludzkich serc, tak? I ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy się do tego cudu przyczyniają, którzy finansują, którzy... Ja mam nadzieję, że po tym programie też wzrośnie nasza świadomość tego, dlaczego te media są tak ważne i dlaczego one są dyskryminowane. Bo jeszcze może musimy to powiedzieć sobie, są trzy rodzaje informacji, które wpływają na sprzedaż koncernów. Pierwsza grupa informacji to są informacje naukowe. Czyli na przykład skuteczność antykoncepcji, prawda? Czy skuteczność in vitro, czy prawda o homoseksualizmie, prawda? To są wszystko takie dane typowo gromadzone przez uniwersytety. Druga grupa informacji, która wpływa na sprzedaż, to są decyzje polityków. I trzecia grupa informacji to jest taki wizerunek, można powiedzieć, Kościoła i tak dalej. I może współistnieć pozytywny obraz papieża Franciszka, ale jednocześnie taki przekaz rzekomo naukowy, który stoi po stronie koncernów, żeby te koncerny mogły prowadzić skuteczną sprzedaż, tak? We wszystkich tych obszarach koncerny się denerwują, wpływają na to, żeby ten obraz był jak najbardziej sprzyjający ich interesom, ale najważniejsza bitwa toczy się o te dane naukowe. I obserwuję, że czasami media są skłonne mówić o polityce, prawda? Mówić o w takim aspekcie chrześcijaństwa typu pielgrzymki, Matka Boża z Guadalupe, prawda, czyli taki, ta pobożność chrześcijańska. To wszystko jest bardzo oczywiście piękne, ale jeżeli to nie jest połączone z prostowaniem tych danych, z walką o tę prawdę naukową, to wytwarza to ostatecznie obraz chrześcijan jako takiego sentymentalnego ciemnogrodu, który wzrusza się na widok papieża czy figurki fatimskiej, ale no nie chce zobaczyć takich, prawda, twardych, uczciwych danych, prawda, na temat różnych tutaj bajerów, które sprzedają koncerny. Tak, także to jest bardzo ważne. I teraz te koncerny, ci ludzie, ci naukowcy, ci nawet księża, którzy walczą o te dane naukowe, na przykład ksiądz Oko, tak, są obiektem największej agresji. Z czego to się bierze? W mojej ocenie bierze się z tego, że po prostu te dane są makabrycznie fałszowane, tak? To jest jedno wielkie pole manipulacji i fałszerstw. I koncerny wiedzą o tym. Jeżeli ktoś tam się kręci, coś mówi, to jest po prostu najbardziej niewygodny. Tak.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Kornel z Frankfurtu nad Odrą.
Prosimy.
Ja jestem studentem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, więc tym bardziej z przyjemnością przysłuchuję się audycji i dzwonię, żeby podzielić takimi dwiema uwagami i poprosić panią doktor, żeby do nich się ewentualnie odniosła. Pierwsza z nich dotyczy propagowania erotyki i wszystkich pozostałych treści, o których traktuje audycja w mediach, ale znalazłem pewną odpowiedź na moje pytanie, dlaczego takie treści są propagowane, nie tylko ze względów komercyjnych, o których rozmawiamy, ale wydaje mi się, i to jest pytanie do pani doktor, wydaje mi się, że takie treści mogą być też propagowane i wspierane przez grupy władzy z takiego mianowicie powodu, że ludzie, którzy w dużym stopniu uczestniczą w tym koncernie erotycznym i są w związku z tym, że tak powiem, erotycznie zaspokojeni, nie mają już potem energii czy chęci na to, żeby sprzeciwiać się władzy. I dotarłem do informacji, że to jest już taki starożytny pomysł tam z 5 czy 6 wieku przed naszą erą, żeby społeczeństwo doprowadzać do takiego właśnie rozładowania. W związku z tym nie ma wtedy to społeczeństwo ochoty na jakieś powstania czy sprzeciwianie się władzy, ponieważ jest generalnie zadowolone. I to jest moje pierwsze pytanie. Drugie natomiast pytanie odnosi się do, czy takie spostrzeżenie odnosi się do kwestii związanych z tak zwanym oknem Overtona, czyli propagowaniem różnorodnych treści. Ten Overton, socjolog, twierdził, że można wszelakie treści wprowadzić do społeczeństwa, jeżeli tylko zachowa się pewien odpowiedni bieg elementów, które muszą po drodze zajść. To znaczy właśnie zaangażowanie świata nauki prowadzi do tego, że jakikolwiek treści, jeżeli wypowiadają się w tych kwestiach naukowcy, przestają być tematem tabu, a wręcz są uznawane za treści potrzebne, czy z jakiegoś powodu ważne. Oczywiście po iluś latach, czy po przeminięciu pokolenia, czy dwóch pokoleń, okazuje się, że można wprowadzić treści, które 50 czy 100 lat wcześniej byłyby w ogóle do nie do pomyślenia. Bardzo prosiłbym o odniesienie się do tych dwóch spostrzeżeń.
Panie Kornelu, bardzo dziękujemy. Panie doktor, mamy 2 minuty, no ale lekki margines, bo to ważne pytania.
Na pewno w mojej ocenie rozorytyzowanie społeczeństwa tym wszystkim koncernom jest na rękę, dlatego że kiedy człowiek jest uzależniony seksualnie, to po prostu nienawidzi Kościoła, tak można powiedzieć z dużym uproszczeniem. Tu jest pewien problem tego typu, że ponieważ te dane naukowe potrzebne sprzedażowo są bardzo często nie do końca precyzyjnie społeczeństwu przekazywane, jedynymi, którzy się wyłamali z tego systemu przemocy, zastraszania, są właśnie ludzie wierzący. I to nawet najbardziej w mojej ocenie chodzi o tych świeckich ludzi wierzących, świeckich lekarzy, lekarzy sumienia, farmaceutów sumienia. Jeżeli ktoś jest właśnie faktycznie pogrążony w jakimś problemie, to on nie ma sił, tak, wnikać w jakieś tam jakąś niesprawiedliwość, bo po prostu walczy ze swoim problemem. Jest takie zjawisko, o którym się mówi przy uzależnieniu alkoholowym, że osoba uzależniona w pierwszej kolejności osłania uzależnienie. To jest dramat tych ludzi, tak, ale w pierwszej kolejności osłania się uzależnienie, się broni uzależnienia.
Pani doktor, chciałem jeszcze na zakończenie zapytać o takie światło w tunelu. Mamy?
Mamy światło w tunelu.
Żeby też pozytywnie nie tylko nas nastroić, żebyśmy tak się dobrze poczuli, tylko czy możemy wykonać jakiś krok i w którą stronę?
Jeżeli mogę pokazać tak ten tutaj wykres, ten schemat tutaj, to widzimy taki w mojej ocenie realistyczny kierunek wywierania wpływu, czyli realistyczne funkcjonowanie całego systemu. Czyli nie teoretyczne założenie, tylko praktyczne wywieranie wpływu. Pamiętajmy, że słowo wpływ jest kluczowe dla pojęcia władza. Władzę ma ten, nie ten, komu powiemy, że sprawuje władzę, żeby właśnie się nie buntował, żeby siedział cicho, tylko ten, kto faktycznie potrafi sterować innymi ludźmi, kto wywiera wpływ na inne osoby. I tu widzimy przede wszystkim pierwszy taki etap, biznes, który wywiera wpływ na media. Media, żeby pozyskać ten kapitał reklamowy, muszą realizować jego interesy, inaczej są dyskryminowane, wpadają w ten obszar dyskryminacji. W jaki sposób to robią? Oceniając partie polityczne, oceniając naukowców, celebrytów tak naprawdę, wymiar sprawiedliwości, czyli mam tu na myśli jakieś wyroki sądowe, tak? Jakieś toczące się głośne procesy sądowe, czy oceniając chociażby organizacje pozarządowe, feministki, aktywistów gejowskich. Media faworyzują wszystkich w tych grupach tych, którzy są wygodni interesom biznesu. I oni, wszystkie te grupy tak naprawdę uzyskują jakieś korzyści materialne, tak? Na przykład partie polityczne dzięki temu, dzięki wpasowaniu się w ten faworyzujący przekaz zdobywają po prostu władzę i przez to stanowiska dochodowe w władzach państwowych, tak? Panie feministki dzięki tej darmowej reklamie, którą uzyskują, zdobywają pieniądze na swoją działalność, tak? Pozyskują na przykład z budżetu narodowego. I cały ten zespół tych wszystkich ludzi wywiera wpływ na ludność i ta ludność wybiera partie polityczne. Czyli do urn wyborczych idzie tak naprawdę ludność oszukiwana. Ludność, która ze wszystkich stron, z różnych grup społecznych słyszy pozornie bezstronny przekaz o właśnie o tym, jak wspaniałe są te różne sprawy światopoglądowo-lewicowe. A tak naprawdę nie wie o tym, że tam gdzieś w tyle, gdzieś na tym pierwszym etapie procesu znajdują się koncerny, które dokonują w mojej ocenie takiego pchnięcia systemu, tak? Czyli w tym miejscu, gdzie jest biznes i media, jest takie pchnięcie systemu i później te wszystkie procesy zachodzą w pewnym sensie samoczynnie. Czyli tutaj uruchamia się pewna samoczynność mechanizmów. I teraz, jeżeli chcemy coś zmienić, jeżeli chcemy coś zrobić, to moja propozycja, moja rada jest taka, żebyśmy zaczęli od tego pierwszego etapu. Czyli żebyśmy ujawniali, nagłaśniali, cierpliwie tłumaczyli społeczeństwu właśnie konflikty interesów mediów. Dlatego, że konflikty interesów mediów, konflikty w ogóle interesów, jeżeli istnieją, a są ukrywane, są uznawane za nieuczciwą praktykę rynkową, dlatego, że one wywołują kilkukrotnie wyższe zaufanie, niż gdyby te konflikty były ujawnione. Czyli ukrywanie istniejących konfliktów interesów jest pewnego rodzaju oszukiwaniem społeczeństwa. Jeżeli ujawnione zostaną te dane, jeżeli te konflikty będą ujawniane, co się wydarzy? Zaufanie do mediów lewicowych, tego całego mainstreamu przekazu zacznie spadać, nawet mówi się 3 do 8 razy może spaść takie zaufanie. A to pociąga za sobą spadek sprzedaży, spadek skuteczności reklam. Tak naprawdę media lewicowe, gdyby to porządnie zostało nagłośnione, na przykład przy pomocy też polityków, tak, to musiałoby zmienić sposób przekazu w walce o przetrwanie, bo to już nie będzie tak łatwo przekonać społeczeństwo, że są bezstronne, tak, i że te wszystkie dane są prawidłowo oceniane, tak, i prawidłowo społeczeństwu przekazywane. Nie będzie to takie łatwe jak w tej chwili.
I tutaj moglibyśmy zrozumieć sprawę też abonamentu. Dlaczego idzie się coraz bardziej w reklamy? Bo z tej reklamy można tworzyć, płacić, na niej można zarabiać, mogą media istnieć, a to znaczy, że mają wpływ na to, na co chcą ci, którzy dają pieniądze przez reklamę.
Tak, znaczy ja ogólnie jestem wrogiem, widząc te wszystkie dane, takich rozwiązań, jestem wrogiem takich rozwiązań, które na przykład mogłyby doprowadzić, żeby partie polityczne były finansowane przez koncerny. Z doświadczeń świata w kolejce do finansowania ustawiają się firmy farmaceutyczne często, które są bardzo często powiązane i z aborcją, i z homoseksualizmem, zarabiają na homoseksualizmie. To będzie bardzo niebezpieczne.
Pani doktor, bardzo dziękuję za spotkanie.
Ja również dziękuję.
Dziś naszym gościem była pani doktor Natalia Zimniewicz, doktor nauk ekonomicznych. Jeszcze raz dziękuję Pani, dziękuję Państwu za uwagę, dziękujemy za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.